Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
W Radiu Warszawa na 106,2 FM przed mikrofonem Urszula Kacprzak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kontynuujemy temat adopcji w czwartkowe popołudnie o godzinie 13.30. Witam już tradycyjnie panią Zofię Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego.
Dzień dobry Państwu.
To ośrodek diecezji warszawsko-praskiej, warto dodać, tutaj na terenie naszej diecezji, jedyny katolicki ośrodek na Mazowszu.
Na Mazowszu katolicki, nie, jest jeszcze w Radomiu.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co brzmi może troszkę dziwnie, może troszkę obco, o jawności adopcji. Pierwsze pytanie, które się narzuca pewnie rodzicom, to czy nasze dziecko będzie wiedziało, że jest adoptowane?
Tak, to jest bardzo ważny temat. W czasie szkoleń, o których mówiłam tydzień temu, poświęcamy sporo uwagi temu zagadnieniu. Tak, chcemy, żeby dziecko wiedziało. To jest sytuacja stanięcia w prawdzie. Stanięcia w prawdzie nas jako dorosłych osób. To jest moje przysposobione dziecko. Ono miało jakąś biologiczną rodzinę, której jestem wdzięczny, że zdecydowała się na urodzenie tego dziecka. A z drugiej strony to dziecko ma prawo wiedzieć, że właśnie miało taką rodzinę, że cudem jest, że się urodziło i przez nas, rodziców adopcyjnych, uznawane jest to za bardzo ważne wydarzenie życia, że miało jakąś historię, która może nie była taka wspaniała, ale doprowadziła do tego, że jest dzieckiem tych, a nie innych rodziców teraz. Innym zagadnieniem jest, czy wszyscy muszą wiedzieć o tym, że jest to dziecko adoptowane, a innym to, żeby pomiędzy rodzicami a dzieckiem była ta prawdziwa więź i naprawdę oparte relacje.
Znam taką historię, nie jest to co prawda przysposobienie dziecka obcego, ale przysposobienie dziecka współmałżonka, gdzie ojczym powiedział, że on nie chce, żeby pasierb wiedział o tym, że jest przysposobiony, ponieważ on sam został przysposobiony, wiedział o tym i całe życie czuł się gorszy.
Tak, ale czy ten pan postawił sobie pytanie, a co się stanie, jak ten pasierb sam na własną rękę dowie się, że jest przysposobiony przez niego?
Uznał w sumieniu, że jednak tak.
No, wie pani, trudno mi z sumieniem tego pana dyskutować, ale myślę, że prawda jest taką wartością podstawową naszego sumienia. I jeżeli my sobie tak to sumienie kształtujemy, że mówimy półprawdy, to też jest jakaś prawda i w związku z tym nie musimy nikomu mówić. To są bardzo trudne prawdy. Niedawno spotkałam się z rodzicami, teraz zresztą tutaj na antenie tego radia, którzy mówili, że dzieciom łatwiej jest zrozumieć to, że są adoptowane, kiedy dowiedzieli się, że życie rodziców, a zwłaszcza ojca, tego adopcyjnego, też nie było takie proste i że on poznał swojego ojca wtedy, kiedy był nastolatkiem, bo wcześniej gdzieś ten tato, który nie wychowywał go, znikł z horyzontu. Takie historie się w życiu dzieją. I dzieci dobrze jak wiedzą o tym. Czasem również te trudne historie dotyczą naszego życia. I adoptowanego dziecka dotyczą trudne historie. Nie możemy powiedzieć, że to była samo pasmo radości. I dla tego dziecka również. Poczucie wartości buduje się w prawdzie, a nie w tym, że opieramy się na kłamstwie. Ja mogę taką historię przytoczyć, która myślę, że jest trochę odpowiedzią na takie pani pytanie. Pewna kobieta, 40-paroletnia, profesji psychologa, płakała na pogrzebie swojej matki. Nie było już ojca, płakała i ciocia bardzo życzliwie podeszła do niej, przytuliła ją i powiedziała: słuchaj, czemu ty tak płaczesz? To nie była twoja matka. Ty byłaś adoptowanym ich dzieckiem. I wtedy dopiero się zaczęły problemy, tak? Ta dziewczyna już nie mogła zapytać swojej mamy, czemuś ty mi nie powiedziała. Dowiedziała się w najmniej oczekiwanym momencie i z dobrej woli, bo ta ciocia chciała ją pocieszyć po stracie w końcu tej obcej kobiety.
Jest tak, że kiedy dziecko już trafia do rodziny, to jest chyba kilka decyzji do podjęcia. Na przykład można zmienić dziecku imię, zmieniając w ten sposób także jego tożsamość. Czy praktykuje się takie rzeczy?
Tak, jeśli to jest małe dziecko, to częste to jest. Jeśli starsze, trzeba się dobrze zastanowić, czy ono się nie identyfikuje już z tym Filipem i w związku z tym zostawiamy mu imię Filip, choć niekoniecznie nam się aż tak bardzo podoba. Dodajemy na przykład drugie i próbujemy wołać do niego Stasiu. A tu się okazuje, że Filip mówi, ja nie chcę już być Filipem. Ja chcę być Stasiem. Bo to, co było przy imieniu Filip, źle mi się kojarzy. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, kiedy chłopiec stanął właśnie, on już miał wtedy chyba tak 9 lat i powiedział, już od dzisiaj nie będę się nazywał tak, jak się nazywałem, będę nazywał się inaczej. I to było dla niego takie świadome podjęcie decyzji o zerwaniu z tą przeszłością, która rzeczywiście w jego sytuacji była bardzo, bardzo trudna. Jeśli chodzi o taką formalną stronę, to metryka urodzenia w momencie przysposobienia dziecka jest zmieniona całkowicie, może być zmieniona. Tam nie może tylko nastąpić zmiana w miejscu urodzenia i w dacie urodzenia i w numerze księgi rejestrowej, tak? Resztę można zmienić imię, tylko trzeba się zapytać, dlaczego chcemy zmienić to imię. Czy rzeczywiście jest to takie imię, które no zupełnie nie bylibyśmy w stanie polubić i zwracać się do dziecka z troską w głosie, mówiąc do niego, nie wiem, Polikarpie. Czy też dlatego, że chcemy odciąć go od tej starej historii. Ważne jest też, kto nadał to imię. My w przypadku niemowląt pytamy się tych, którzy sporządzili akt urodzenia, czy to mama dała takie imię, czy to pani pielęgniarka społeczna, czy inna pani kierownik w Urzędzie Stanu Cywilnego. Myślę, że takie imię, które dał ktoś z urzędu, nie ma takiej wartości, jak to imię, którym obdarzyła matka. Jeżeli potem chcemy w jawności wychowywać dziecko, jeśli chcemy budować dobre relacje, nawet takie myślne, emocjonalne z tą matką biologiczną, z tą rodziną biologiczną, to dobrze zatrzymać to imię albo oddać go przynajmniej jako drugie imię. Takim imieniem nazywa go ta matka przez całe pozostałe życie w swojej głowie i w swoim sercu.
Przejdźmy teraz do tej praktycznej strony. Jeśli chcemy zachować jawność adopcji, jeśli chcemy, żeby dziecko wiedziało, że gdzieś miało czy ma jeszcze rodziców biologicznych, a adoptujemy je jako niemowlę, jak sobie poradzić z tym faktem? W jaki sposób uświadomić dziecko tak, żeby ono nie doznało szoku?
Szok dostaje się wtedy, kiedy się stykamy z jakąś trudną sytuacją i najczęściej mówimy o takim szoku negatywnym, czyli po prostu coś nas przeraża, coś nas smuci, coś dla nas jest bardzo trudnego. Dziecko, któremu powiemy, że jest adoptowane, dlaczego ma przeżyć szok? Co to dla niego za wyraz inny niż rodzone, tak? Przecież nie wie, co to oznacza. Tą konotację negatywną, jeżeli jeszcze się komuś kojarzy adopcja z czymś negatywnym, to dopiero nadajemy my takie znaczenie. A jeśli będziemy mówić o adopcji w sposób pozytywny dla dziecka, jeżeli będziemy przyprowadzać dziecko do ośrodka adopcyjnego, żeby spotkać się z innymi rodzinami adopcyjnymi, na przykład tak jak w naszym przypadku, że co miesiąc odbywają się spotkania, msze i potem spotkania rodzin adopcyjnych. Jeżeli będziemy dziecku podsuwać książeczki, w których będzie mowa o adopcji, to ta adopcja jest postrzegana jako coś pozytywnego. I takie paradoksalne sytuacje, pamiętam, ktoś wspominał, kiedy dziecko w pierwszej klasie powiedziało, że jest adoptowane, no bo pani pytała o rodziny i trzeba było narysować drzewo genealogiczne, to dziecko powiedziało, że jest adoptowane. Pani zaczerwieniła się bardzo, pani nauczycielka zapytała, no to w takim razie wyjaśni nam to. No on na to powiedział, ten chłopiec roztropnie, to znaczy, że ja się urodziłem z serduszka, a nie z brzuszka mojej mamusi. No i potem chłopczyk przyszedł bardzo dumny do domu, powiedział to swojej mamie adopcyjnej i mama adopcyjna potem odbierała wieczorem telefony, że dzieci z klasy płaczą swoim matkom, bo one się urodziły z brzuszka, a nie z serduszka, a też by chciały być takie z serduszka. No i tu trzeba się dobrze zastanowić, bo niektóre dzieci rodzą się biologicznie, ale niekoniecznie z serduszka. Ktoś, kto bardzo nie chciał mieć tego dziecka, prawda, albo mówi, no trudno, dopust Boży, mam to dziecko, muszę je mieć. A tutaj no był to akt chcenia i w jakiś sposób tak to jest, że nawet te starania o adopcję, o których mówiliśmy, prawda, trudne dla niektórych, jakieś karkołomne, rozciągnięte w czasie, sprawdzające nas, no ile to trzeba mieć motywacji, żeby przejść taki tok kwalifikacji. W tą książeczkę, którą poprzednio wspominałam, pani Agnieszki Kowalskiej, Czekając na bociana, ona mówi, teraz nasze życie nie różni się od innych. No może tylko z tą różnicą, że mamy o jedno święto w rodzinie więcej. Naszą rodzinną uroczystość. Dzień, w którym świętujemy adopcję. jest tort, są świeczki. Opowiadamy wtedy naszym dzieciom, jak bardzo ich oczekiwaliśmy i wspominamy dzień, w którym do nas trafiły. Mówimy, jak bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, że bardzo je kochamy. Bo przecież tak naprawdę dzieci rodzą się w sercu i z serca, pisze ta mama adopcyjna, która już jest mamą adopcyjną i która z tym problemem jawności boryka się od najmłodszych miesięcy tych dzieci swoich. I oczywiście w inny sposób mówimy o adopcji w momencie, kiedy dziecko ma rok, dwa, pięć lat. Inaczej będziemy z nim rozmawiać, jak będzie miało 8-9, a inaczej jak będzie miało 18 i 19. I trzeba być na to przygotowanym. I to nie jest temat, który należy zamknąć i powiedzieć, już ci kiedyś mówiłem, bo jak takim głosem ojciec czy matka zamkną temu nastolatkowi to pytające zdanie, to widać, że ci rodzice nie przepracowali dobrze swojej bezdzietności i bezpłodności, tak? Dla nich to ciągle jest zadrą.
No właśnie, mówimy tutaj o pewnym poczuciu przynależności, które możemy dać dziecku, właśnie to narodzenie się z serduszka, ale pewnie trzeba się jeszcze zmierzyć z poczuciem odrzucenia, bo za każdym razem, kiedy słyszymy, jesteś dzieckiem adoptowanym, to myślimy sobie, czyli nie tyle ktoś mnie przyjął, ile ktoś mnie odrzucił.
Tak. I to jest problem, na pewno dodatkowy problem człowieka nastoletniego, który wie, że jest adoptowanym dzieckiem. A z drugiej strony te pytania, skąd jestem, dokąd zmierzam i dlaczego pojawiłem się na świecie, no to są pytania każdego młodego człowieka normalnie rozwijającego się. Tu dostała dodatkowe pytanie, dlaczego mnie odrzucili? Też tutaj może zacytuję taki list Marcina, który napisał, od pewnego czasu jednak zadaję sobie pytanie, bo najpierw pisał, że do okresu dojrzewania nie miałem problemu z moją adopcją. Wiedział o tym od zawsze, tak? Dlaczego oddano mnie do adopcji? Czemu mnie nie chcieli? Rodzice zrobili wszystko, żeby pomóc mi w poznaniu odpowiedzi na te pytania. Rodzice adopcyjni dla Marcina, to jego rodzice. Długo i niepotrzebnie ukrywałem przed rodzicami, co tak naprawdę mnie gnębiło. Kiedy wreszcie zdecydowałem się powiedzieć, rodzice okazali mi wiele zrozumienia. Myślę, że dobrze się stało, że mam dom kochających rodziców i fajną siostrę. Dziś myślę, że gdyby mi oni nie zdecydowali się na adopcję, to ja nie miałbym tego, co dziś mam. Codziennie moi rodzice Bogu dziękują za nas, a my Bogu dziękujemy za nich, bo to On połączył nasze drogi i nasze życie. A to pytanie, dlaczego, często jest zadawane pracownikom ośrodka, kiedy te nastoletnie dzieci przychodzą do ośrodka i pytają, dlaczego tak się stało? Co pani może mi powiedzieć o mojej rodzinie pochodzenia? Czy ja mógłbym poznać moje rodzeństwo? Czy ja bym mógł poznać moją matkę, mojego ojca? Pytanie jest takie, po co?
No bo każdy chce wiedzieć, kim jest.
Tak, ale czy to spotkanie bezpośrednie jest ci konieczne? Na to dzieci sobie muszą same, ci młodzieńcy i te młode dziewczyny, muszą sobie na to pytanie odpowiedzieć. Trzeba pokazać też tą drugą stronę. Ta pani zostawiła cię 18 lat temu. Mówiła wtedy, że nikt nie wie w rodzinie, że ona urodziła dziecko. Czy teraz chcesz przyjść i objawić się jako syn i wejść w jej życie? Czy rzeczywiście to jest twoją potrzebą, tak? A może to przyjście do ośrodka i sprawdzenie, to nie była kwestia tego, tej ciekawości, bo ja chcę się zapoznać z tymi dokumentami, które wtedy były. Tylko może to jest tak, że chcę sprawdzić moich rodziców adopcyjnych, czy oni mnie na tyle kochają, że nie obawiają się, że jak ja poznam kogoś, kto mnie zrodził, to ja ich zostawię.
Czy dziecko ma do tego prawo? Nie mówię o prawie moralnym, mówię o prawie stanowionym.
Tak, jeżeli chodzi o dane personalne, te dzieci najczęściej wiedzą, jak się nazywały, ponieważ rodzice, składając wniosek o przysposobienie, mają metrykę urodzenia takiego dziecka. Więc te 18 lat temu, to, że ktoś się nazywał inaczej niż teraz i że urodził się w tej lub w innej miejscowości, to te wiadomości są. My oczywiście nie mamy takiego prawa, żeby teraz ujawnić adres zamieszkania tych biologicznych rodziców, jeżeli znamy ten adres, ale możemy podjąć się tego, że spróbujemy nawiązać kontakt z tą osobą, która oddała cię i zapytamy, co dalej.
Zdarzają się takie historie?
Zdarzają się takie historie, chociaż nasz ośrodek, mając lat 20, nie przeżywał ich wiele. Dlatego, że właściwie te nasze dzieci, które w wieku niemowlęcym zostały dane do adopcji, to one teraz zaczynają być pełnoletnimi. Ale powiem tak, najczęściej tym dzieciom potrzebna jest rozmowa, tak jak każdemu człowiekowi. One już teraz, te nastolatki, ci młodzieńcy i dziewczyny młode, One nie chcą tego słuchać o tym przysposobieniu od swoich rodziców. Od swoich rodziców. One chcą też posłuchać od osób, które były w trakcie tej adopcji, które miały kontakt z ich rodzicami biologicznymi. I powiem tak, że na kilka osób, które przyszły i deklarowały, że chciałyby spotkać, po rozmowie, nie podejmują dalej tego trudu poszukiwania rodziców. Może to jeszcze nie jest ich czas. Też miałyśmy tak kontakt z osobą, która no teraz ma 30 parę lat, ale kiedy dowiedziała się o przysposobieniu, jej rodzice nie byli dobrze przygotowani do jawności adopcji. Ona się dowiedziała przypadkowo, że jest adoptowanym dzieckiem, chociaż całe życie miała takie podejrzenie, że coś jest nie halo. W związku z tym zastanówmy się, czy rzeczywiście dziecko, które wie, że coś z jego życiem, z jego pochodzeniem jest jakaś tajemnica rodzinna, czy ono się może normalnie, bezpiecznie rozwijać? To też trzeba sobie takie pytanie postawić. Bo a nuż ktoś mu powie, dlaczego tyś się urodził w Stargardzie Szczecińskim.
No to mogą być też wyniki badań na przykład.
Mogą być wyniki badań. Może być to, że nie mamy zdjęć z dzieciństwa, prawda? A jak to było, mamo, jak ty byłaś w ciąży i mama się wysypie i powie, jak, w jakiej ciąży? Jak to w jakiej ciąży? No, jestem jeden, no to chyba ze mną, nie? Naprawdę to pilnowanie tajemnicy jest trudniejsze niż to, żeby powiedzieć dziecku. Ale chcę skończyć myśl z tą panią, która na własną rękę zaczęła szukać swojego rodzeństwa i swojej biologicznej mamy i nawiązała kontakt chyba z 7 czy z 9 rodzeństwa z dwojgiem, taki bliski. Tamtych poznała, ale w ogóle nie ma żadnego języka wspólnego. Tych dwoje potraktowała jako swoją rodzinę, bo się okazuje, że no właśnie mają podobny sposób myślenia, życia i tak dalej. Mamę widziała tylko raz, już nie ma żadnej ochoty spotykać się z nią więcej, ale to jej dało takie wzmocnienie, przepracowanie wielu trudnych sytuacji, które spotykała w swoim wychowaniu tym adopcyjnym, adopcyjnego dziecka i sama teraz deklaruje, że może prowadzić taką grupę wsparcia dla dzieci, które już poszukują swoich rodziców biologicznych, które zmagają się z tym problemem, bo jest to niewątpliwie poważny problem. Jeszcze chcę powiedzieć o tych, którzy nie są w stanie dotrzeć do rodziców. To są te dzieci porzucone. Dziewczyna, która, no pamiętam tą sytuację, bo te sytuacje się pamięta, takie wstrząsające na początku istnienia ośrodka, kiedy ona została podrzucona pod szpitalem i ona pytała, dlaczego ta mama nie mogła tak zrobić jak inni? Mogłabym przynajmniej raz na nią spojrzeć. Mogłabym jej zadać to pytanie, dlaczego, nawet jeśli ona by nie umiała na to pytanie odpowiedzieć. I bardzo tego żałuję. Napisała taki pożegnalny list do niej, jednocześnie dziękując jej za życie. To są piękne przykłady, jak te dzieci w rodzinach adopcyjnych zostały wychowane, żeby umiały, mając te 18-19 lat, powiedzieć dziękuję, że mnie urodziłaś. Czy w naszych biologicznych rodzinach nam się zdarza powiedzieć mamie i ojcu, dziękuję wam, że jestem na świecie.
No zdarza się, ja się na świat nie prosiłem, nie prosiłam.
O to chodzi. I w takich sytuacjach, oczywiście tutaj też zdarza się bardzo przykre zachowanie dziecka, które potrafi powiedzieć, jakbyś mógł mieć syna, to byś mnie w życiu nie adoptował, prawda? Tylko byłeś bezpłodny. Jak to boli, jeśli mamy tą bezpłodność nieprzepracowaną? To jest tak, jakby nas odrzucił całkowicie, tak? Bo to dlaczego ty mnie z brzuszka nie mogłaś urodzić, tak? Po prostu coś ci tam było, co mnie to obchodzi, prawda? Jak to dziecko może jeszcze raz uderzyć? I czy ty zostaniesz wtedy jego ojcem i matką, czy też powiesz, nie, ono jest niewdzięczne. A w rodzinie biologicznej, jak ktoś powie, ja się na świat nie prosiłem, to co? Tak od razu? Fora ze dwora? Czy też powiemy, słuchaj, ochłoń trochę, wiesz, i zastanów się, co ty mówisz. I nie rań więcej nas w ten sposób, tak? Możemy na ten temat rozmawiać. Możemy zrozumieć, że to dziecko ma żal do całego świata, bo kiedy słuchamy, w jaki sposób są porzucone dzieci, jak są krzywdzone dzieci, to nam się serce ściska. I takie dziecko ma prawo powiedzieć, to ze mną było podobnie. Czy ktoś chciałby mieć matkę prostytutkę? Czy alkoholiczkę, która znajdowała się w rowie za każdym razem, kiedy 3-dniowy noworodek był przy niej? Jakie to jest bolesne. Ale jeżeli się to przyjmie i powie, Panie Boże, a jednak dziękuję Ci, że przetrwałem. Są rodziny, które modlą się za te rodziny biologiczne. I wtedy to jest takie proste. My się modlimy za tych ludzi. Nie możemy ich odrzucić i nie możemy odrzucić dzieci. I dzieci nas nie odrzucają. Bo nie mają żalu i pretensji, że coś przed nimi ukrywamy.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem Radia Warszawa była pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. Dziękuję.
Dziękuję.
Spotkamy się z Państwem już w przyszły czwartek na antenie Radia Warszawa po godzinie 13:30. Do usłyszenia. Urszula Kacprzak.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.